Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Za nami czwarty dzień pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Afryki. W sobotę papież kontynuował swoją wizytę w Ugandzie. Rano biskup Rzymu przewodniczył mszy świętej w sanktuarium męczenników w Namugongo. W homilii wskazał, że wierność Bogu, uczciwość i prawość życia oraz autentyczna troska o dobro innych przynoszą nam pokój, którego świat dać nie może.
Nie zmniejsza to jednak naszej troski o ten świat, tak jakbyśmy patrzyli jedynie na życie przyszłe. Wręcz przeciwnie, wskazuje cel dla życia na tym świecie i pomaga nam dotrzeć do potrzebujących, współpracować z innymi dla dobra wspólnego i budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, które promuje godność człowieka, nie wykluczając nikogo, które broni życia, będąc darem Boga i chroni cuda przyrody, stworzenie będące naszym wspólnym domem.
Kolejnym punktem papieskiej wizyty było spotkanie z młodzieżą w Kampali. W swoim przemówieniu Ojciec Święty zachęcał do otwarcia drzwi Chrystusowi.
A jeśli go już otrzymacie, to wędrujcie z Nim przez życie, a wiele problemów z Nim rozwiążecie i zwyciężycie. Walczcie z depresją, z zniechęceniem, walczcie z AIDS-em. Ale walczcie w sposób godny.
Następnie Ojciec Święty odwiedził Domy Miłosierdzia w Nalu Kolongo. Papież zwrócił uwagę, że miejsce to zawsze było związane z zaangażowaniem Kościoła na rzecz ubogich i niepełnosprawnych. Dom prowadzą siostry miłosiernego Samarytanina.
Dzisiaj z tego domu pragnę zaapelować do wszystkich parafii i wspólnot obecnych w Ugandzie i w całej Afryce. Nie zapominajcie o ubogich. Nie zapominajcie o ubogich. Ewangelia każe nam wychodzić na obrzeża społeczeństwa i odnajdywać Chrystusa w osobach cierpiących i potrzebujących.
Ojciec Święty Franciszek w sobotę spotkał się także z biskupami Ugandy, a następnie z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami. W niedzielę papież uda się do Republiki Środkowoafrykańskiej. Poszczególne punkty papieskiej wizyty apostolskiej transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Krakowie zakończył się Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan. W czasie dwóch dni obrad eksperci z całego świata pochylili się nad publikacją Prześladowani i Zapomniani, czyli raportem o prześladowaniach chrześcijan. Z raportu wynika, że przetrwanie Kościoła na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest zagrożone, a strach przed ludobójstwem doprowadził do masowej emigracji chrześcijan. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie, powiedział, że co roku mordowanych jest 105 tysięcy wyznawców Chrystusa.
Jaka jest idea tego raportu? Chodzi o to, żeby przerwać te zmowy milczenia, abyśmy jako Polacy mieli świadomość też dzisiaj tego, że w wielu krajach na świecie giną chrześcijanie. Oczywiście uciekamy od liczby, bo liczby w krajach wojny nie będą nigdy dokładne. Mamy pewne przybliżone liczby, które przez wiele lat się utrzymywały i w wielu opracowaniach Państwo znajdziecie, przez wiele lat utrzymywała się liczba 170 tysięcy chrześcijan mordowanych co roku, czyli dawało nam to, co 3 minuty był zabijany ktoś za to tylko, że jest wyznawcą Chrystusa. Później te ostatnie dane, które podawało Radio Watykańskie, mówiły o 105 tysiącach, czyli co 5 minut na świecie ktoś ginął za wiarę. Zawsze jest to o te 105 tysięcy za dużo, bo za każdym tym numerkiem stoi osoba i tragedia jej bliskich.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, zwrócił uwagę, że jednym z największych paradoksów naszych czasów jest fakt, że w epoce tak wielkiego otwarcia chrześcijan na dialog są oni prześladowani na skalę niespotykaną dotąd w historii. Ksiądz kardynał zwrócił uwagę na szykanowanie chrześcijan przez radykalnych muzułmanów.
szczególną formę prześladowań, dyskryminacji chrześcijan stanowi praktyka wyznawców radykalnego, ciągle powtarzam i będę powtarzał, radykalnego islamu na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Centralnej. Prześladowania chrześcijan na ziemiach islamu posiadają już długą i bolesną historię. Zasadniczo generowały je już same źródła prawne wspólnoty muzułmańskiej, które przyznawały wyznawcom Chrystusa niższy status od muzułmanów.
Profesor Ryszard Legutko, inicjator kongresu, podkreślił, że na przestrzeni wieków dokonywano masowych zbrodni przy jednoczesnej bierności społeczności międzynarodowej. Europoseł zauważa, że dziś mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem.
Dokonują się akty ludobójstwa, rzezie i czytamy w książkach ku swojemu zaskoczeniu i zawstydzeniu, że te rzezie, te akty ludobójstwa nie spotykały się z odpowiednią reakcją, a nawet spotykały się z obojętnością. No, tak było w przypadku rzezi w Turcji, tak było w przypadku zagłady Żydów, tak było w przypadku ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce, ale obecnie żyjemy również w takim okresie, gdzie na naszych oczach dokonuje się ludobójstwo chrześcijan na kilku kontynentach, w wielu krajach świata.
A wydarzenie zorganizowali Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt, który ograniczyłby możliwość odbierania dzieci. W myśl nowych przepisów przesłanka ekonomiczna nie miałaby istotnego znaczenia w procesie pozbawiania władzy rodzicielskiej, zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Zaznaczył, że projekt ma być wzorowany na rozwiązaniach niemieckich, gdzie nie ma możliwości odbierania dzieci rodzicom w oparciu o kryterium biedy. Resort Sprawiedliwości chce, aby projekt został złożony w Sejmie do końca roku. Szefowa Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł PiSu Beata Mazurek, mówi, że ubóstwo to powód do wsparcia rodziny, a nie do zabierania jej potomstwa.
Wiadomo, że naturalnym środowiskiem rozwoju emocjonalnego dziecka, generalnie w ogóle rozwoju, jest rodzina i jeśli w jakikolwiek sposób w tej rodzinie występuje dysfunkcja, to w pierwszej kolejności powinna być przeprowadzana praca z rodziną, a szczególnie z taką rodziną, w której tak naprawdę nie ma problemów, najogólniej rzecz mówiąc, patologicznych, a ubóstwo często niezawinione z przyczyn rodziców, tylko z tego, że rynek pracy jest taki, jaki jest i że o tę pracę jest po prostu bardzo trudno, więc ja naprawdę bardzo się cieszę, że takie prace trwają, że ten projekt zostanie przekazany jak najszybciej do Sejmu i mam nadzieję, że w przyszłości takich sytuacji, w których odbierane jest dziecko z powodu biedy rodzicom, naprawdę unikniemy.
Wcześniej politycy PiSu i Solidarnej Polski protestowali wobec odbierania dzieci biednym rodzinom. Ustawa o mediach publicznych mogłaby wejść w życie od stycznia 2016 roku, zapowiedział pełnomocnik do spraw zmian w mediach publicznych Krzysztof Czabański. Zaznaczył, że przekształci ona media publiczne w narodowe. Krzysztof Czabański zapowiedział, że projekt ustawy medialnej zostanie najprawdopodobniej złożony jako poselski, co umożliwi szybkie uchwalenie. Media publiczne nie będą już spółkami prawa handlowego. Instytucje, które powstaną na ich miejsce, będą następcą prawnym tych spółek. Przejmą wszystkie zobowiązania i prawa oraz majątek na mocy ustawy, mówił. Dodał, że pieczę nad nimi będzie sprawować Rada Mediów Narodowych, powoływana tak jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Poseł PiSu Barbara Bubula mówi, że te zapowiedzi to dobra wiadomość dla Polaków. Dodała, że media publiczne w Polsce wymagają ustanowienia nowego początku.
tak naprawdę rozpoczęcia realizacji przez nie tej misji, którą jest tworzenie i wzmacnianie wspólnoty narodowej i wzmacnianie państwa polskiego. Tę rolę Telewizja Polska i Polskie Radio powinny były spełniać przez ostatnie 25 lat, ale robiły to w bardzo ograniczonym zakresie i więcej szkody niż pożytku tutaj nastąpiło. I dlatego potrzebne jest to nowe otwarcie, ustalenie dobrych zasad finansowania tych mediów i przedstawienie im zadań wzmacnianie państwa polskiego i wzmacnianie wspólnoty narodowej Polaków.
Zmiany w mediach publicznych zapowiedziała w swoim exposé premier Beata Szydło. Obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji, mówiła w Sejmie. Szykują się rozmowy producenta systemu obrony powietrznej Patriot z Ministerstwem Obrony Narodowej. Amerykańska firma zadeklarowała, że jest gotowa do odpowiedzi na pytania polskiego rządu. Resort obrony, który wyraził ostatnio zastrzeżenia do stanu rozmów o wstępnie wybranych przez Polskę zestawach Patriot, przyjęło propozycję. Polsko-amerykańskie rozmowy międzyrządowe o zakupie 8 baterii Patriot ruszyły wiosną. Jednak według nieoficjalnych informacji w trakcie ostatniej wizyty polska delegacja była rozczarowana amerykańskimi propozycjami dotyczącymi ceny, zakresu transferu technologii i terminów dostaw. Komandor rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24, mówi, że poprzednia ekipa popełniła błąd, wybierając do negocjacji wyłącznie Patrioty.
Dlatego, że odrzucono dwie oferty, które praktycznie były bardzo podobne i które zostały odrzucone w wyniku warunków, które nie spełniał też Patriot. Na przykład system MITS, który proponowali też Amerykanie. To jest system bardzo nowoczesny, ale który miał jedną zasadniczą wadę. On nie jest gotowy jeszcze. Ma tam 10%, to jest rok pracy jeszcze potrzebny na to, żeby to zrobić. A tutaj proszę zwrócić uwagę, wybraliśmy system Patriot, który też nie jest gotowy, bo jego tak naprawdę nie ma. Także byłoby dużym błędem, gdybyśmy się zatrzymali tylko na Patriocie. Ja uważam, że Patriot jest oczywiście dalej w grze, że tutaj trzeba po prostu zrobić w ten sposób, że ogłosić przetarg, wziąć wszystkie trzy oferty i odpowiednio je porównać. I wtedy dopiero będzie można powiedzieć, która jest najlepsza.
W MONie trwa przegląd głównych postępowań dotyczących zakupów uzbrojenia, w tym zestawów obrony powietrznej średniego zasięgu. W środę szef resortu Antoni Macierewicz powiedział, że warunki tego ewentualnego kontraktu dalece uległy zmianie od czasu, gdy był on przedstawiany opinii publicznej. Polacy przekażą naszym rodakom mieszkającym na Kresach zestawy telewizji satelitarnej, dzięki którym będą mogli oglądać telewizję Trwam. Fundacja Niepodległości włącza się w akcję toruńskich mediów. Radio Maryja i Telewizja Trwam prowadzą zbiórkę używanych odbiorników. Trafią one do Polaków mieszkających m.in. na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Doktor Piotr Gawryszczak, który reprezentuje Fundację Niepodległość, udał się na Ukrainę. Zabrał ze sobą 8 dekoderów wraz z antenami.
Fundacja Niepodległości, pracując na wschodzie i mając kontakty z tamtejszymi ludźmi, na wieść o tym, że telewizja Trwam i środowisko całe, rodzina Radia Maryja przygotowuje taki projekt pod tytułem przekazania zestawu do odbioru telewizji Trwam naszym rodakom na Kresach, no od razu jak gdyby postanowiła się do tego włączyć, tym bardziej, że jesteśmy na tym Wołyniu, dosyć często jeździmy tam. Te zestawy są spakowane kompletami, czyli talerz, dekoder i wszystkie do tego potrzebne kable. Wystarczy przyczepić na dach czy do jakiegoś futryny i zamontować, spiąć kablami i już.
W Polsce telewizję Trwam można oglądać bezpłatnie za pośrednictwem naziemnego multipleksu cyfrowego. Urszula Biegaj, odpowiedzialna za koło Radia Maryja przy parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Lublinie, mówi, że akcja cieszy się wielkim zainteresowaniem.
Zareagowałam, żeby to jak najszybciej jakoś zmobilizować i żeby zebrać te wszystkie właśnie dekodery, kto ma właśnie niepotrzebne w tym momencie, a chętnie właśnie ludzie ofiarują, bo jak słyszałam z zwiastuna ojca dyrektora, że będzie to właśnie przekazane na wschód. Dlatego od razu do mnie się pojawiły telefony, że proszę panią, gdzie mamy, jak mamy zrobić, czy pani organizuje pielgrzymkę, czy zawieziemy do Torunia.
A my przypominamy, że telewizję Trwam można także oglądać w internecie. W niedzielę odbędzie się szczyt przywódców 28 krajów Unii Europejskiej i Turcji, poświęcony zahamowaniu napływu uchodźców do Unii. Turcja jest głównym krajem tranzytowym dla przybywających do Unii Europejskiej uchodźców z Syrii. Współpraca z nią ma decydujące znaczenie w obliczu kryzysu związanego z napływem syryjskich uchodźców do Europy. W Turcji schroniło się około 2 milionów uciekinierów z Syrii, ale wielu z nich decyduje się na przeprawę na greckie wyspy, a potem udaje się w dalszą drogę przez Bałkany Zachodnie. Ich celem najczęściej są Niemcy.
Niedawno minister spraw zagranicznych Niemiec Walter Steinmeier powiedział w Parlamencie Europejskim, że Unia musi wiedzieć, ilu migrantów opuszcza Turcję i przybywa do Europy. Dla europejskich prezydentów i premierów to może być właśnie jedna z ważniejszych spraw podczas rozmów z przedstawicielem Turcji. Szczyt wiąże się z powstrzymaniem migracji przez Turcję. Przypomnieć należy, że za tym idą środki finansowe z Unii Europejskiej do tego kraju. Reprezentant Turcji z pewnością rozmawiał też będzie z unijnymi liderami na temat przyspieszenia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Obrady mają rozpocząć się o godzinie 16. O 16.45 odbędzie się tak zwana sesja robocza, a konferencję prasową zaplanowano na godzinę 19. Dawid Nachajowski, Bruksela.
W niedzielnym szczycie Unia Europejska-Turcja weźmie udział premier Beata Szydło. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.